naszemu Panu. Tak jak często jest mówione i często słyszymy, że jak już w rodzinie wierzącej, rodzice są wierzący, na nabożeństwa jeżdżą i tak dalej, to też tam się nic nie może złego dziać w sercach dzieci na przykład. A diabeł, to jest to, że diabeł naprawdę nie śpi. Diabeł nie śpi i w najlepszej rodzinie diabeł szuka swojego przyczółku. Szuka i powoduje nawet taką rzecz, że do ojca, który kocha swoje dzieci, można mieć taki stosunek. Ja wiem, z czego to się brało, bo na pewno Mirek zabraniał pewnych rzeczy. Mówił, zwracał uwagę na pewne rzeczy, to jest oczywiste. Bał się Boga i przekazywał to swoim dzieciom. Wpajał, chciał wpajać i wpajał swoim dzieciom. Tak jak każdy rodzic wpaja pewne rzeczy, dobre rzeczy, rodzice dobre rzeczy chcą przekazać swoim dzieciom. I przekazywanie tych dobrych rzeczy swoim dzieciom kończy się właśnie albo buntem, albo nienawiścią. Tak jak Bóg przekazuje i daje nam, Bóg dał nam prawo, tak jak może od początku, jak Bóg dał prawo Mojżeszowe, mówimy prawo Mojżeszowe, tak jak dał przykazania narodowi izraelskiemu poprzez Mojżesza, to nie wywołało jakiegoś entuzjazmu i radości, prawda? Nagle Izrael, mamy, w końcu. I kochał Mojżesza, Arona, wszystkich, prawda? Czy tak było? Nie. Jak często szemrali przeciwko Mojżeszowi, Aronowi, przeciwko starszyźnie, przeciwko tym, którzy przekazali im Boże przykazania, Boże prawo, które miało doprowadzić ich do ziemi obiecanej. Jakie to jest, zobaczcie, jaką naturę złą ma człowiek. To jest zła natura, grzeszna, okropna natura człowieka. Każdego z nas. To nie jest tak, że tylko to jest zła nasza natura. I Bóg daje wyjście, a my się często na to oburzamy. A my często właśnie, kiedy zostaje nam podane lekarstwo, my to odrzucamy. My tego nie chcemy i rodzi się bunt i rodzi się nienawiść. I to nie tylko Eunika i Sara. Dobrze mówię, bo... Proszę? Przepraszam. Z czasem chyba zapamiętam już imiona. To nie jest to, one nie są wyjątkiem, ale dobrze jest, że one o tym powiedziały, szczerze o tym powiedziały, bo można nieraz ukrywać pewne rzeczy, a nie warto. Warto się dzielić, tak samo jak Tomek o pewnych kwestiach powiedział, gdzie może tam u nas dużo poruszył. Myślę, że kiedyś do tego wrócimy. Ja dzisiaj nie będę mówił kazania, takie refleksje. Chcę się tymi refleksjami podzielić i tym, czym się właśnie dzielę, że o tej niechęci do rodziców. Być może kto bardziej mówi z rodziców, kto bardziej nalega, to narażony jest na jakieś takie niebezpieczeństwo tego, ale kiedy człowiek zaczyna rozumieć, kiedy człowiek zaczyna iść z Bogiem, wtedy nie stąd i zowąd, prawda? Jest zrozumienie z tym, kto był być może wrogiem. Rozumiemy to. Iść za Bogiem. Dzieci, nasze dzieci kochane, jeżeli dzisiaj słuchaliście, to niech to wam głęboko w sercach zapadnie. Niech zapadną te świadectwa, które dzisiaj były powiedziane, bo być może w waszych sercach jest jakiś bunt. Być może jest. To nie jest od Boga. To nie jest od Boga. Rodzice nie chcą źle, tak jak Bóg dla nas nie chce źle. Bóg nam daje to, co najlepsze. Bóg ostrzega nas przed niebezpieczeństwami. A my często ignorujemy Boże ostrzeżenia, Boże napomnienia. Często je ignorujemy. Chciałem się dzisiaj tylko podzielić takim krótkim słowem. Trzeci rozdział Jakuba. Trzeci rozdział, 11 i 12 werset. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki, albo winna latorość figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Taki krótki fragment, ale on obrazuje, czyż źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką. Czy spotkaliśmy kiedykolwiek, nie wiem, czy dzisiaj jest to, chyba nie, my jeszcze jako dzieci, jako młodzi, pamiętam, że ja też kiedyś dużo biegałem, jeździłem rowerem i miałem swoje źródełka gdzieś bardzo daleko, poza Połczynem, gdzie piłem. Nie bałem się pić z tych źródełek, bo one były czyste. Dzisiaj wszystko praktycznie, może nie jest skażone, ale jest podejrzenie, że może być skażone, dlatego że tak jest wielkie zanieczyszczenie środowiska. Ale kiedyś nie było obawy, czy w lesie, czy gdziekolwiek spotkało się źródełko, można było spokojnie pić. Myślę, że dzisiaj też tak jest. Myślę, że na pewno, że są jeszcze, ale nie mamy już tej pewności. Ja myślę, że swoim dzieciom bym nie powiedział, obojętnie gdzie to może nie. Ale kiedyś nawet rodzice nas przed tym nie ostrzegali, bo to było oczywistą rzeczą, że to źródło jest czyste. Jeżeli źródełko wybija i gdzieś tam dalej, można było spokojnie pić z tego wodę. I rzeczą nienormalną byłoby powiedzieć, że z tego źródła może wypływać jakaś zła, nieczysta woda. Albo jeżeli jest czysta, to za chwilę może być brudna. No oczywiście, jeżeli ktoś tam dalej zmącił, ona mogła taka być. Ale rzeczą niemożliwą jest, żeby ze źródła wypływała ta gorzka czy niedobra woda. Lub dobra i niedobra, czy gorzka i słodka, prawda? I rzeczą niemożliwą, żeby coś takiego mogło zaistnieć. Tak być nie może. Tak być nie może. Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorość figi? Czy możemy iść do drzewa figowego i szukać tam na przykład, ja już teraz inaczej parafrazuję, jabłka? Czy do jabłonki, do drzewa do jabłonki możemy podejść i oczekiwać fig czy pomarańczy? Rzeczą normalną, prawda, i naturalną, i tak oczywistą, że po co w ogóle o tym mówić? Po co w ogóle o tym Paweł pisze, prawda? Przecież to jest tak oczywiste, że jeżeli jest to drzewo figowe, to tam będą jakie owoce? Figi, nie jabłka? Pomyśl tak. Tak? Nie, to jest oczywiste, prawda? To jest, ktoś powiedział, no banalne, głupie pytanie. Po co się w ogóle pytać? No, jeżeli idziemy do jabłoni, tam muszą być jabłonie. Jeżeli idziemy do figi, tam muszą być figi. Jeżeli idziemy do źródła, czystego źródła, tam musi być czysta, zdrowa woda, prawda? To jest tak normalne. Jesteś chrześcijaninem? Jesteś dzieckiem Bożym? Jesteś jabłonią? Przepraszam. Jesteś dzieckiem Bożym? To jakich owoców powinien oczekiwać nasz Stwórca? Jakich owoców od swoich dzieci powinien oczekiwać nasz Stwórca? Jakich owoców? Ja już teraz już nie odnoszę tego do jabłoni i tak dalej, tylko do tych duchowych, prawda? Jakie owoce chrześcijanin powinien wydawać? Galacjan, nie wiem, który tam rozdział, to jest pod koniec. 5:23, tak? No to otwórzmy sobie może. Tak. 19. Jawne są zaś uczynki ciała, ale to może nie, właśnie to nie. Owocem zaś ducha są. Listy do Galacjan, 5:22. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Tego Bóg oczekuje od swojego dziecka. Tego Bóg oczekuje od chrześcijanina. Tego Bóg od nas oczekuje. Jaki my owoc wydajemy? jaki my owoc wydajemy. Jeżeli ten owoc jest inny, jeżeli jest kłótliwość, jeżeli na przykład zamiast miłości, bo trzeba przeciwwagę, prawda? Miłość, co jest przeciwieństwem? Nienawiść, złość na przykład, możemy tak mówić, prawda? Jeżeli z tego samego źródła wypływa też nienawiść, czy my wydajemy, czy my jesteśmy dobrym drzewem, czy my jesteśmy tym dobrym źródłem? Dwie nasze siostry, już tak powiem, nie będę imion wymieniał, tak powiedziały, prawda? Co było złe w ich życiu, jak Bóg to zmienił, oczywiście one się o to modliły i dzisiaj jest już zupełnie inaczej, prawda? I dzisiaj już nie ma tego, co było. Dzisiaj już inne owoce wychodzą, już inna, powiem, woda, czysta woda wychodzi z ich życia, z ich źródła. I tak ma być, ale jeżeli po jakimś czasie zaczną wychodzić inne rzeczy. W innym miejscu chyba tam Pan Jezus mówi, to jest przykład też o drzewach i mówi, po owocach ich poznacie, prawda? Po owocach ich poznacie. Jeżeli nie ma owocu, to takie drzewo, jeżeli wydaje niedobry owoc, to co z takim drzewem się dzieje? Co Pan Jezus mówi w kazaniu na górze? To jest jedno z już końcowe przykłady kazania na górze. I co Pan mówi o takim drzewie? I takie drzewo należy wyciąć. I takie drzewo wytnie. Drodzy, nie może źródło wydawać gorzkiej wody. Źródło musi wydawać czystą i zdrową, dobrą wodę. Z naszych ust nie może nic wychodzić, co jest niedobre, co kala. Czy jesteśmy źródłem? Czy jesteśmy źródłem? Mnie tak, kiedy one mówiły, każdy z nas może do tego wrócić, to nie tylko, że one, to dzisiaj każdy z nas, nawet po ileś tam lat, jest już dzieckiem Bożym, powinien zastanowić się, co z mojego życia wypływa. Jakim świadectwem jestem dla innych, dla tych ludzi, którzy są niewierzącymi, a też i dla domowników, swoich domowników, dla swoich dzieci, dla swoich rodziców i tak dalej, i dalej. Jakim źródłem jesteśmy? Jaka woda z nas wypływa? Nie może. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Tak też słony zdrój nie może wydawać słodkiej wody. Jaką wodę? Gdy ktoś do nas przychodzi, co czerpie od nas? Powinien te dobre rzeczy. Czy jesteśmy takimi ludźmi, takim dobrym źródłem? Nie warto, drodzy, igrać z grzechem. Nie warto. Grzech robi nieprawdopodobne spustoszenie. Grzech doprowadza do nieprawdopodobnych nieszczęść. We czwartek, kiedy Wam tak mówił o poście, tak, nie wiem, miałem takie, znaczy nie miałem jakichś znaków zapytania, ale tak mówię, jutro sobie podejmę decyzję. No i w piątek bardzo szybko podjąłem decyzję. Nie można igrać z grzechem. Tak w gronie moich takich znajomych, o których to się modlę, takie stało się, no, nieszczęście. Na dzień dzisiejszy jest to wielkie nieszczęście. Nie wiadomo, co będzie później. Ale dopiero gdy się stało nieszczęście, komuś się otworzyły oczy. Nie można igrać z grzechem. Nie igraj z grzechem. Bo nagle okaże się, że Jeszcze mogę sobie pozwolić. Może dzień, może dwa, może rok, może pięć lat. A nie wiesz, co się stanie jutro. Nagle co się stanie. Osoba mówi, gdybym to wczoraj wiedział. Ja mi wiedziałeś. My wiemy o tym. Każdy z nas wie, co jest grzechem. Prawda? Wiesz, co jest grzechem. Wiesz, co jest nieposłuszeństwem. A jednak pozwalamy sobie na taką rzecz. Igramy z szatanem, igramy z diabłem. A on nie oszczędza nikogo. A on nawet może spowodować to, że masz nienawiści ojca czy matkę, czy kogo innego, ten, kto ci mówi o tym, bo tak zawsze było. Dlaczego Izrael jest w takiej dalej nienawiści? Dlatego, że jest ludem Bożym i diabeł robi wszystko, aby ta nienawiść do nich rosła. Kiedy coś jest o Izraelu, w internecie powiem, zmuszam się, ale chcę zobaczyć, jakie są nastroje naszego społeczeństwa. Coś potwornego, jaka jest nienawiść w stosunku do Izraela. Cokolwiek by Izrael nie zrobił, dobrego czy złego, aż złego, to jest taka nienawiść do Izraela. Nienawiść do Boga. Ta nienawiść, tą diabeł zaszczepił nienawiść człowieka do Boga, do jego bożych przykazań, do jego najlepszych drogowskazów. Zaszczepił nienawiść do jego miłości. Jezus Chrystus okazał nieprawdopodobną miłość, a spotkał się z czym? Z nienawiścią. To był dowód największej miłości, a świat odebrał to jako nienawiść. Skierował nienawiść przeciwko Bogu. Nie igraj z grzechem. Patrz, co wypływa z twojego źródła. Jaka woda wypływa z twojego źródła. Amen.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Ostatnio bracia mi przypomnieli, że dawno nie widzieli mnie na tym miejscu tutaj. Wiedziałem, że ten moment nastąpi. Zawsze można sobie tłumaczyć, że goście często nas odwiedzają, szczególnie jak jest taki sezon wakacyjny, prawie co niedziela, co czwartek, ktoś jest, w ten sposób można sobie też tłumaczyć, a u nas jest taka zasada, że jak są goście, to nie zostają wypuszczeni, dopóki nie podzielą się Bożym Słowem. I to jest dobre, oczywiście lubimy słuchać gości, ale to też nie jest usprawiedliwienie dla nas, bo myślę, że gdyby człowiek tak bardzo pragnął, to zawsze można się gdzieś tam przebić, wejść, podzielić Bożym Słowem. Ja jestem wdzięczny Bogu za to słowo, które już posłał do nas, że tak wspaniale nas posila też i dzisiaj, że u Niego nie ma żadnych stawek żywieniowych dziennych, żadnych limitów, tak jak tutaj słyszeliśmy, na przykład w szpitalu w Szczecinku, z tego co pamiętam, 6-7 zł stawka dzienna. Zawsze zastanawiam się, jak można wyżywić człowieka za 6-7 zł na dzień. Na przykład w zakładzie karnym w Szczecinku tam stawka żywieniowa jest chyba 10-11 zł w tych granicach. Też się zastanawiałem, dlaczego. Być może dlatego, że w szpitalu są chorzy ludzie, tam są zdrowi ludzie. Nie wiem, nie wnikam w to. Ale rzeczywiście u Boga nie ma czegoś takiego jak limit, jak stawka. Możemy karmić się tyle, ile pragniemy. On posyła każdego dnia z nieba tą niebiańską mannę i możemy brać, tak jak naród izraelski mógł zbierać Izrael. Wychodzili rano, była manna, mogli zbierać. Nie mogli tego brać na zapas. Każdego dnia ona była dla nich przygotowana. Kiedyś, kiedy Mojżesz pas stado swojego teścia Jetry i zobaczył takie pewne dziwne zjawisko, a mianowicie płonący krzew. Zobaczył płonący krzew i z ciekawości tak mówi, podejdę sobie, zobaczę, co to jest. Dziwne to przynajmniej, tak wygląda. I wtedy, kiedy już podchodził, to usłyszał, kiedy już stanął przed tym krzewem, to usłyszał, żeby zdjął swoje sandały, bo miejsce, na którym stoi, jest święte. Ja słyszałem o pewnym bracie też, który kiedy wychodził na kazalnicę, zdejmował buty i w samych skarpetkach usługiwał, być może, nie wiem, ten fragment Bożego Słowa mu to mówił, że miejsce, na którym stoi, jest święte. Ja stoję w butach, bracia też w butach. Nie uważamy może, że to jest święte, ale uważamy, że stanie na tym miejscu wymaga też od nas wielkiej odpowiedzialności, dlatego że Słowo Boże też przestrzega, że ci, którzy głoszą Boże Słowo, którzy zwiastują Ewangelię, którzy znają, jeśli nie będą żyli według tego, co mówią, to surowszy wyrok poniosą. I to jest wielkie ostrzeżenie i też zachęta do posłuszeństwa Bogu. Kiedy tutaj słyszeliśmy o tych relacjach dzieci, rodzice, to też przypomniało mi się właśnie taka jakby rozmowa z poszczególnych etapów życia. Kiedy dziecko na przykład ma 5 lat, to mówi, mój tato jest najmądrzejszy. Kiedy ma tam powiedzmy 12-15 lat, Kiedy ma 5 lat, mówi, mój tato jest najmądrzejszy, mój tato wie wszystko. Później mówi, kiedy ma 12-15, mój tato jest mądry, wie prawie wszystko. Kiedy już ma 17-18 lat, mówi, mój tato nie wie nic, nic nie wie. A kiedy dziecko już jest dorosłe, ma powiedzmy 40-50 lat, to wtedy mówi, mój tato wiedział wszystko, szkoda, że już go nie ma. Wtedy dopiero dzieci zaczynają doceniać mądrość swoich rodziców, bo to jest tak jak Bóg, Boże dzieci. Bóg chce tylko dobra. Naszego dobra. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. I podobnie jest w relacjach w tej rodzinie ziemskiej, tutaj rodzice dzieci. Nigdy nie chcą, aby dzieciom coś wyszło na złe. Chcą, aby było dobrze i czynią wszystko. Dzieci tego nie rozumieją, dopiero później może, ale dzięki Bogu, że przychodzi taki czas, że dzieci zaczynają to rozumieć, że rodzice chcieli dla nich dobrze. Ja dzisiaj chciałbym przeczytać Boże Słowo, które zapisane jest w liście do Efezjan. Może jeszcze nie z tego miejsca, ale jest napisane, apostoł Paweł pisze, że byliście, 5:8, byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu, a więc postępujcie jako dzieci światłości. Mamy postępować jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Było mówione już tutaj o owocach, ale tutaj są też podane owoce światłości. Wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. Kiedy czytamy pierwsze wersety Bożego Słowa, to możemy tam przeczytać, że Bóg powiedział, niech się stanie światłość. I stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. I oddzielił Bóg światłość od ciemności. Jest tak zapisane. Oddzielił Bóg światłość od ciemności. I to też ma takie znaczenie duchowe, że Bóg oddziela światłość od ciemności. Kiedyś chodziliśmy w ciemności, teraz chodzimy w światłości. I owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. I w tej dobroci, w tej sprawiedliwości, w tej prawdzie powinniśmy chodzić, bracia i siostry, każdego dnia. Ale ja chciałbym, to tylko tak wcześniej, ale chciałbym przeczytać też z listu do Efezjan, oczywiście, z 1 rozdziału, w zasadzie 1 werset, ale może przeczytamy kilka, żeby lepiej to zrozumieć. 1 rozdział od 15 do 19 wersetu. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. I jak nadzwyczajna jest wielkość i mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Widzimy tutaj, apostoł Paweł zapisał takie wspaniałe słowa o tym, że pamięta, usłyszał o wierze, o miłości i zapewnia, że pamięta w swoich modlitwach. Każdego dnia w swoich modlitwach przynosi też tych, do których tutaj pisał. Człowiek żyjący na tym świecie zadaje sobie bardzo dużo pytań. Zadaje sobie pytania takie, dlaczego tu jestem, dokąd biegnę, dokąd zmierzam, czego szukam tutaj. I myślę, że w wielu przypadkach nawet nie znajduje odpowiedzi na te swoje pytania, nie wie. Te pytania coraz więcej osób sobie zadaje i zadają ludzie prości, ludzie wykształceni, ludzie o różnych zawodach. Człowiek sobie to pytanie zadaje, po co tutaj na tej ziemi jest, w jakim celu tutaj jest. Ale też i pytają o to czasami chrześcijanie, jeszcze może niezbyt ugruntowani w wierze, też często nie wiedzą, jaki jest cel ich życia. Nie wiedzą, często zastanawiają się też, czy nawet słyszymy w świadectwach, w rozmowach, że często ludzie wierzący zastanawiają się, czy rzeczywiście Bóg ma o nich staranie, czy się o nich troszczy, czy rzeczywiście Bóg jest nimi zainteresowany. Takie pytania też się zdarzają. Szukają sensu życia, szukają mądrości, poszukują jakiejś nadziei, która by dała im coś takiego trwałego i tej nadziei na pewno nie znajdą w jakimś luksusowym życiu, w wysokim koncie bankowym. Ja czasami wchodzę sobie tam na takie forum budowlane i czytam też jakieś tam wypowiedzi i tak dalej. Teraz ostatnio coraz więcej wypowiedzi jest takich po prostu zrezygnowanych ludzi, przerażonych ludzi, dlatego że, bo nie wiem, czy wiecie, że większość tych pięknych domków, które widzimy, przejeżdżając całe osiedla, to są budowane na kredyt. Powiedzmy, myślę, że 80-90% takich domków to budowane jest na kredyt. I był taki czas, że warto było brać te kredyty walutowe, tak zwane, i ludzie brali, to było bardziej opłacalne od złotówkowych, ale teraz zrobiło się tak, że jeśli ktoś płacił na przykład kilka miesięcy temu ratę 1000 zł, teraz musi zapłacić około 2000, jeszcze raz tyle. Po prostu tam te kursy walutowe, pozmieniało się to wszystko. Oczywiście to jest cała polityka, nie chcę się w to wgłębiać. Też słyszeliśmy tutaj, jak Marcin nawet mówił w czwartek, że jest pewna grupa ludzi, którzy czynią wszystko, to co po prostu sobie zaplanują. To co sobie zaplanują, oni się spotykają tam raz w roku przynajmniej, oni sobie planują i wtedy mówią, już plany układają na następny rok, że dolar będzie kosztował tyle, tam frank tyle i inne takie rzeczy. I ludzie są po prostu przerażeni są. Może wcześniej pokładali jakąś nadzieję swoją w tym luksusowym życiu, że będą mieszkać w nowym domku i tak dalej, ale ta nadzieja jest ulotna, ta nadzieja jest złudna, ta nadzieja na pewno nie dała im jakiegoś spokoju. Człowiek szuka nadziei, a nawet szuka tej nadziei, która będzie sięgać jeszcze dalej, nie tylko tu na tej ziemi. Szuka takiej nadziei, która będzie jeszcze trwała nawet po śmierci i niektórzy też niewłaściwie tej nadziei szukają w reinkarnacji, w innych jakichś wierzeniach szukają tej nadziei. To jest niewłaściwe. Ale ta nadzieja jest bardzo blisko. Ta nadzieja jest bardzo blisko, tylko trzeba ją zauważyć. 18 werset nam mówi: i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Widzimy, że ta nadzieja jest bardzo blisko i dzięki Bogu, że jeszcze niektórzy odnajdują tą nadzieję po prostu. Niektórzy sobie odświeżają ją. Chrześcijanie tam z wieloletnim jakimś stażem chrześcijańskim, wchodzeniem za Panem. Czasami może być tak, że też ta nadzieja się jakby zakurzy, nie widać jej tak dokładnie, tak jak czasami wejdziemy gdzieś na jakiś stary strych i widzimy tam dużo kurzu, dużo pajęczyny, nic tam prawie nie widać, ale kiedy poodkurzamy, tam możemy zobaczyć wspaniałe rzeczy, jakieś kuferki babcine jeszcze i tak dalej, zabytki, antyki, ale one są przykryte kurzem i nie widać. I podobnie może być z tą nadzieją, że ona też może być zakryta kurzem. I tak nie widzimy jej wyraźnie, nie dostrzegamy jej. I wtedy przychodzi też takie zwątpienie, ale tą nadzieję apostoł Paweł wiedział, co pisze, bo on tą nadzieję poznał. Też był kiedyś, wcześniej, zanim spotkał się z Jezusem, był człowiekiem, któremu wydawało się, że służy Bogu, że jest posłuszny, ale to były tylko takie, to tak mu się tylko wydawało, ale później odnalazł mądrość, odnalazł moc, odnalazł wartość, bogactwo i odnalazł przepiękne dziedzictwo. I to wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezus to nastąpiło. Imię Jezus dało mu tą nadzieję, bo ono daje, nawet w dzisiejszych dniach tą nadzieję możemy mieć. Ona jest bardzo, bardzo blisko i to jest takie dziedzictwo, nie jakieś dziedzictwo, powiedzmy teraz, jeśli chcemy coś załatwić, tak żeby to potwierdzić, musimy iść do biura notarialnego, tam musimy złożyć podpis i tak dalej, a tutaj Bóg daje nam dziedzictwo i On własnoręcznie to potwierdza. On wiele obietnic złożył, że będzie z nami po wszystkie dni, do końca i możemy być pewni, że że On będzie się o nas troszczył, On będzie nas posilał, On będzie o nas dbał. Dla jakich wartości my żyjemy, bracia i siostry? Dla jakich wartości żyjemy? To jest bardzo ważne pytanie. Czy jaka jest ta nasza nadzieja, jeśli ją posiadamy? Nawet jeśli jest zakurzona, tak jak mówiłem, można odkurzyć, można sobie to wszystko przypomnieć. Apostoł Paweł tutaj pisze i oświecił oczy serca waszego, abyście widzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał. Nie powinniśmy o tym zapominać, o tej nadziei, do której nas Bóg powołał. Nie powinniśmy o niej zapominać. Może dla niektórych ludzi też poznanie Boga uważane jest za stratę czasu. Po co poznawać Boga, skoro mówią, nie wiadomo, czy On tam gdziekolwiek jest, a może gdybyśmy poznali, to może za mocno by się wtrącił w nasze życie, chciałby może pozmieniać to, co my sobie już wcześniej tam posegregowaliśmy, poukładaliśmy. Bóg może chciałby to wszystko jakoś inaczej poukładać, pozmieniać, a my nie chcemy się na to godzić. Wszedłby po prostu w nasze życie, ale warto powierzyć wszystko Bogu. I nawet jeśli to będzie takie gruntowne przemeblowanie, nawet, bo wiemy, że może nie lubimy takich gruntownych przemeblowań, bo później nie wiemy, gdzie coś jest, w domu szczególnie. Ja czasami też, Mariola coś poprzekłada, ja coś szukam, nie mogę tego znaleźć, ale Bogu powinniśmy pozwolić, aby On gruntownie to wszystko poukładał, aby to wszystko przemeblował, żeby to wszystko było na swoim miejscu. Potrzebujemy tej Bożej mocy, potrzebujemy Bożej mądrości też przede wszystkim. Boża mądrość jest nam potrzebna. Tomek tutaj mówił też o hazardzie wspomniał. Moje życie też, zanim jeszcze poznałem Boga, to było takim jednym wielkim hazardem. I zaczęło się to już bardzo wcześnie, kiedy miałem kilkanaście lat, w szkole podstawowej, takie niewinne zabawy, jakieś dziecięce tam, jakieś tam odbijanie pieniążków i tak dalej, jakieś dmuchanie. Myślę, że ci, którzy chodzili do szkoły w tamtym czasie, wiedzą też, o czym mówię. Może nie brali w tym udziału, mam nadzieję. No ja niestety już wtedy zaczęło mnie to wciągać i później przyszły inne gry hazardowe też, karty przede wszystkim, to już takie dosyć poważne gry. Później tam, no też totolotek może nie tyle, co zakłady piłkarskie, tam miałem swoje systemy, grałem też często. Czasami udawało mi się coś wygrać, ale później, kiedy zacząłem poznawać Boga, zacząłem czytać Boże Słowo, zobaczyłem, że tak naprawdę nie ma sensu i powiedziałem, że i do dzisiaj tak mówię, że jeśli ktoś gra w jakieś gry liczbowe, w jakieś tam loterie i tak dalej, to płaci tak zwany ponadnormatywny podatek od własnej głupoty. Ja takiego podatku nie chcę płacić. Może to zbyt mocne słowo dla tych, którzy grają. No mam nadzieję, że nikt nie gra. Chociaż czasami jest tak, że kiedy człowiek przechodzi gdzieś koło jakiejś kolektury i zobaczy jakąś tam kumulację 20 czy tam 30 milionów, to jest taka mała pokusa. Pójść, wysłać ten jeden kupon, może się uda. No i takie wytłumaczenia realne są też wtedy. No kupiłem sobie nowy samochód, bo ten już mu się rozsypuje, może tutaj gdzieś w Połczynie albo koło Połczyna jakieś mieszkanko, żeby być bliżej zboru. Takie normalne, zdrowe wytłumaczenie. Na zbór oczywiście odpowiednią dziesięcinę. Tak, także człowiek się stara usprawiedliwiać, tak, stara się usprawiedliwiać, ale to nie jest dobre, bo wtedy są takie myśli, jak gdyby człowiek wierzący wygrał taką dużą kwotę, to ja myślę, nie wiem, czy byłby jeszcze w zborze, bo wtedy diabeł po prostu tak potrafi opętać, usidlić, da zupełnie inne jakieś pomysły, dziwne, głupie. Także lepiej w ogóle nie próbować. No hazard jest straszny, jest straszny. Widzimy, że ludzie zostawiają miliony złotych, miliony dolarów w kasynach, bo to ja myślę, że gdybym nie poznał Boga, to również bym, nie wiem, skończył gdzieś tam jakiś kasynach, gry i tak dalej. Może nie pojechałbym tam do tego, jak to się nazywa. Las Vegas, tak, tam to jest taka stolica tego hazardu. Może bym tam nie pojechał, ale byłem świadkiem też, jak ludzie po prostu w grach takich zdejmowali zegarki, zdejmowali koszule, zdejmowali buty. Jest to naprawdę bardzo smutne. No ja akurat nie zdejmowałem, ale jest mi wstyd za to, co kiedyś czyniłem też. I dziękuję Bogu, że też potrafił z tego uwolnić, bo Bóg potrafi uwalniać z każdej takiej jakiejś nienormalnej sprawy, nienormalnej rzeczy. Tak jak tutaj i nadzwyczajna jest Jego wielkość. Boża wielkość jest nadzwyczajna. Niech bracia i siostry w tym poznaniu Boga, w tym szukaniu Jego mocy, nic tam nie przeszkodzi. Żaden człowiek, żadna sytuacja. Ten świat pędzi do przodu. Widzimy, jak pędzi, jak jest zatrwożony. Widzimy cały czas te katastrofy, tragedie, dramaty różnego rodzaju. I wiemy, że Dzień Pański przybliża się szybciej niż niektórym się wydaje. Najważniejsze jest, abyśmy, kiedy On przyjdzie, mieli tą nadzieję, abyśmy byli przygotowani, aby mógł zabrać nas do siebie i abyśmy mogli być z Nim po wszystkie czasy, po wieki wieków. Amen.
Tak, nie będziemy grać, tak? Nie wiem, jak... Ja nie odebrałem, że tak... Tomka, że ale nie odebrałem też wyraźnie, że nie powinniśmy grać. Nie odebrałem absolutnie, że powinniśmy grać, albo że dobrze, sobie ktoś zagra, ale nie ale tak wyraźnie może ktoś wynieść, że pozwalamy, czy akceptujemy czasem właśnie spróbować szczęścia, to tak jakby człowiek poszedł do... Normalny, wolny człowiek poszedł do jakiegoś ciężkiego więzienia i puka do bramy i strażnik przez... Co chcesz? No tak posiedzieć trochę tam w tym więzieniu, pobyć. Chłopie, no ale... No tak, chciałbym sobie posiedzieć, tak. Ale jakbyś masz problem, czy... No nie, no ale przecież to jest skazanie się za człowieku, tu brak wolności. No ale ja tak bym sobie chciał powiedzieć, co bym powiedział? Idź się lecz, nie? Coś z głową masz nie tak. I gdybyśmy my chcieli iść tam w ten sam, powiem, zagrać sobie czasami, to jest tak samo. Ci ludzie są w wielkim, takim domu niewoli. W wielkim domu niewoli. Ich serca są związane tym. Oni mają, pokładają nadzieję. I to jest, hazard jest czymś bardzo, bardzo mocno trzymającym. I to takie dobrowolne wejście do więzienia. No, raz sobie zagram, na kumulację sobie zagram. I co ja z nimi, tymi pieniędzmi nie zrobię. Niech Bóg nas zachowa przed tym, bo nie szukamy tego, co ziemskie. No, tylko to wystarczyłoby. Nie szukamy tego, co... No ja to głupi człowiek, jak nie szuka. Mieć pod nosem, no skreślić 6 razy i... A właśnie, nie szukamy tego, co ziemskie. To jest filozofia chrześcijańska. Nie szukamy. Mojżesz miał wszystko. Mógł iść do skarbca, otworzyć, nabrać całe kieszenie na dyskotekę. Całe kieszenie. Iść do garażu, 60 Mercedesów stoi, 40 Porsche. Wybrać, jadę tym dzisiaj czerwonym. Mógł? Mojżesz? Pewno, że mógł. Miał więcej niż... I co zrobił? Pogardził tym. Porzucił to. I wybrał hańbę Chrystusową. O, to jest chrześcijaństwo. Do mnie wczoraj taki przyszedł SMS. Drugi już podobnej treści. Taki tłumaczony jakoś maszynowo, bo pisany przez jakiegoś amerykańskiego żołnierza, który był w Iraku, szedł na jakiś zwiad, znaleźli 3 skrzynie. To było takie realne. 3 skrzynie, jedna była z amunicją, a jedna była z dolarami. I mówi, nie pamiętam ile, ale tych dolarów było, bo liczyli, ale 2 nas czy 3 nas liczyło to przez 3 godziny. I on teraz nie może tam się wyrwać z tego, schowali tą skrzynię, ale tam jest w niebezpieczeństwie chyba. Ja tego nie zrozumiałem do końca. W każdym razie chciałby mi tą skrzynię przysłać, żebym ja to przestrzymał. Nie śmiejcie się. Tak, no widzicie. I 25%, kochani, 25% mi oferuje z tej skrzyni, nie? Jak ktoś potrzebuje, to ja mu tego maila prześlę, żebyście wiedzieli, że ja mówię prawdę. Takie historie są, kochani. Ja nie wiem, co to jest. Marcinowi przesłałem, bo on łazienkę robi. Może mu będą potrzebne. Ja nie wiem, co to jest. Kiedyś też tak przychodziło kilka razy. Kilka razy od jakiegoś tam... Proszę? Tak jest, gdzieś tam z Czadu, z Afryki gdzieś tam, nie? Mój ojciec był w RPA, ta Republika Południowa Afryki i bardzo dużo zgromadził i umarł, nie ma komu wydać. Ona jest już taką starszą kobietą, ona chce przekazać to w dobre ręce takiego, co? Na kościół też, no. Także można się, jak ktoś mówi biedny, to ja mu prześlę tego maila, niech mu prześlę. Nie wiem, po co to w ogóle robią, co tam za tym się kryje, nawet nie wiem, nie chcę wiedzieć. Kasa, no właśnie, kasa. Tak. Tak. Może najpierw tak krótko, bo krótko bym, nie będę czytał tego, co chciałem, pod kątem tych świadectw, które żeśmy słyszeli. Pierwsza Mojżeszowa, 7 rozdział. Siódmy rozdział pierwszej Mojżeszowej. Może tak, bo znamy historię dobrze, ale od 15 wiersza do 18, tak króciutko, żeby. O potopie. I weszło do Noego, do arki, po parze z wszelkiego ciała, w którym było tchnienie życia. A te, co weszły jako samiec i samica, z wszelkiego ciała weszły, jak mu rozkazał Bóg. I zamknął Pan za nim. A potop trwał na ziemi 40 dni. I wezbrały wody i podniosły arkę i płynęła wysoko nad ziemią. A wody przybrały i podniosły się bardzo nad ziemią. Arka zaś unosiła się na powierzchni wód. I wody zaś zbierały coraz bardziej, aż wszystkie góry były zakryte. Nie chcę tej opowiadać historii o potopie, ale o arce. Ale o arce, w której znalazł schronienie, zbawienie, możemy do dzisiaj powiedzieć nowotestamentowym językiem, Noe i jego rodzina. Zbawienie, ocalenie. I zamknął Pan za nim arkę. I stracił się, powiem, kontakt Noego ze światem. W tym przypadku oczywiście możemy powiedzieć, to był jego plus, to był jego zysk, to była korzyść, o, chwała Bogu, że urwał się kontakt ze światem. Bo gdyby był tam w świecie, to by zginął, prawda? Utonąłby. No fajnie. Fajnie, że się znalazł w arce, Pan zamknął, ale wiecie, to, że Pan zamknął, sprawiło, że zerwał się kontakt ze światem, wzrokowy, z ludźmi, nawet, powiem, chyba głosowy, już nie mógł się z nimi porozumieć, ani świat z nim się nie mógł porozumieć. To jest arka. I teraz potop, wody wzbierają coraz wyżej i taki ciekawy, fajny moment, taki fajny obraz. Arka. Dwa razy. A arka płynęła wysoko nad ziemią. Wysoko nad ziemią. I dalej czytamy, że a wody jeszcze przybrały, podniosły się bardzo nad ziemią. Arka zaś, gdzie? Unosiła się nad powierzchnią wód, tak? Na powierzchni wód. Zawsze wysoko, już nad ziemią. Zerwał się kontakt z tym światem. I teraz pierwszy Piotra. Trzeci rozdział. Dwudziesty wiersz. Do 22 do końca, żeby to już tak końcóweczkę to. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział od 20. Które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. Ona jest, kto? Arka, tak? Ona jest obrazem chrztu. Tego, który będzie za tydzień, jak Bóg pozwoli. Też tego. Który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie, przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności i moce. Dlatego rozpocząłem o tym obrazie arki. A arka jest obrazem chrztu. Arka jest obrazem chrztu dla Euniki, dla Sary, dla Oli, dla Dawida. Dawida, dobrze powiedziałem, pamiętam dobrze. Będzie chrzest, będzie tym samym przeżyciem, będzie miał niósł to, co było kiedyś dla nas też. wejdą do arki, takiej nowej arki już. Ona była obrazem tego, co się teraz dzieje przez chrzest. I może tylko na te momenty. Wejdź do arki. I Pan zamknął drzwi. Kiedy wejdziecie do tej arki, kiedy wejdziecie do wody przymierza, kiedy zawrzecie z Panem przymierze, powiem, zostaną zamknięte drzwi za wami. Nie wiem, czy się cieszycie z tego, że zostaną zamknięte drzwi ze światem, do świata. Chwała Bogu. Do śmierci. Tam to było szczęście dla Noego, że Bóg zamknął drzwi, a on był w arce, bo tam na pewno by zginął. Czy tak umiał pływać, żeby przeżył? Nikt nie przeżył. Nikt nie przeżył, ani tam byli olimpijscy pływacy, tam byli sprytni ludzie, tam byli ludzie, którzy mieli łódki może. Nikt nie przeżył. Nikt, bo Bóg powiedział, zniszczę wszystko i Bóg zniszczył. Nikt. Pewna śmierć, prawda? Poza arką pewna śmierć. Ale przecież tysiące ludzi tam żyło. I było poza arką. Miliony ludzi były poza arką. Myślicie, że nikt z nich nie miał nadziei? Ja myślę, że wszyscy mieli nadzieję, że przeżyją. A setki, tysiące było takich bardzo przekonanych, że takich cwanych, że oni przecież nigdy, oni sobie dadzą radę. Myślicie, że tam nie było nadziei? Prawie wszyscy mieli nadzieję, że przeżyją. Tak jak dzisiaj, prawie wszyscy myślą, że bez Boga też się uda. Prawie wszyscy. A ci, którzy z dala żyją od Boga, oni wszyscy, dokładnie wszyscy myślą, że im się uda. Przeżyją. Nie mają świadomości, że zginą. Tak do końca nie mają tego przeświadczenia, że zginą, na pewno zginą poza Jezusem, poza zbawieniem w Jezusie Chrystusie, na pewno zginą. Spytajcie się tych ludzi, którzy jeszcze nie przyjęli chrztu, a powinni już dawno przyjąć, powinni się pojednać z Panem. Myślą, że przeżyją. To nie jest dla nich tragedia jeszcze. Bo tu też się da żyć. Poza arką. Bez chrztu. Bez posłuszeństwa. Też się da żyć. Już jest rok, już jest 2 lata. I żyją. I oni mają nadzieję, że przeżyją. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że widzieć ten obraz potopu, arki i wszystkich ludzi, tysięcy ludzi, setek tysięcy ludzi, którzy mają nadzieję, że przeżyją. I kiedy to się zaczęło, oni nie stracili jeszcze tej nadziei. Ale nikt nie przeżył. Nikt nie mógł przeżyć. I bez Jezusa Chrystusa, bez zbawienia, nikt nie może przeżyć. Po prostu nie może. Nie przeżyje nikt. Może jeden się unosił 2 dni, może drugi się unosił 20 dni, ale woda sama padała 40, a później jeszcze ileś tam dni zalegała na ziemi i nikt nie przeżył. Może rok już się udało ci przeżyć poza arką, może już i 5 lat ci się udało, może nawet i 50 lat poza arką. Zginiesz, na pewno zginiesz. Poza arką na pewno zginiesz. I to jest łaska, wiecie, że Bóg zamknął drzwi i Noe stracił kontakt, ale zyskał swoje życie. Ale zyskał życie. To jest zamknięcie drzwi. Tak kiedy Eunika mówiła o tych takich sobie żartach, docinkach. Tak sobie pomyślałem, zobacz, Eunika, po chrzcie drzwi zostaną zamknięte na wszelkie docinki. Tak. Ktoś może powiedzieć, ja też takie mam rzeczy podobne, mogę sobie popuścić, pozwolić. Piotrek powiedział, nie igraj z grzechem, tak? Nie igrajmy z grzechem. A ja sobie tak, mam taki grzech, z którym sobie lubię poigrać. I jeszcze nic się z tego złego nie stało. Ja mam taki grzeszek czy grzech, z którym sobie mogę poigrać. Chcę poigrać, pobawić się i mam nadzieję, że się nic nie stanie. Już wiele razy igrałem i się nic nie stanie. Ten treser, który wkłada głowę do rozwartej paszczy lwa, on sobie igra z życiem, tak? I z tym zwierzęciem. No i, ale 100 razy wkłada. Wiecie, będzie wkładał ją tak długo, póki temu lwu się nie przypomni, czy nie przyjdzie do myśl zamknąć szczękę, tak? Jak mu przyjdzie to do głowy, to po nim. po tym, co igrał, prawda? No po nim. Co musi? Powie, no nie, no 100 razy było i nie, jak zewrzesz szczękę, to po nim. Nie wolno igrać z grzechem. Nie wolno. I chwała Bogu, że chrzest jest czymś takim, jest zamknięciem drzwi. Chciałbym, żebyście tak rozumiały to, żebyście tak rozumieli. Jeśli do tej pory można było sobie pozwolić na igranie, powiem, na żart niestosowny, można sobie było pozwolić na kłótnię z tatą, tak? Można było sobie pozwolić na przykre słowa. Można było sobie pozwolić, kto cię tam... Żyłeś poza arką. A kiedy wchodzisz dobrowolnie do tej arki, bo idziecie dobrowolnie do tego chrztu, konsekwencją tego jest zamknięcie drzwi. I koniec seriali. O, tak? Koniec seriali. Zamknięcie drzwi, koniec seriali. Czy ja mówiłem w tym zborze o tej siostrze, co wyrzuciła telewizor, bo oglądała seriale? Mówiłem wam. Co świat przez seriale wypisuje w sercu człowieka? Przez filmy. Jakiekolwiek, nie tylko seriale. Co przez to, że się ogląda publiczne, powiem, postacie? Co świat wypisuje? Wiecie, co wypisuje? Wypisuje pychę, wypisuje komfort, wypisuje dążenie do tego, wypisuje, powiem, swoje ego, wypisuje swoje prawa ludzkie, straszne. To. Bohaterka takiego filmu, chociaż samotna, chociaż życie rozwalone, bo już nie ma, ale ona jest niezależna. Jak wysiada z samochodu, to ten samochód jest piękny i ona też jest piękna, nie? Świat to pisze, słuchajcie. To pisze świat, rozumiecie? I gdzie ona idzie? Do baraku? Na Polnej? Nie. Idzie do pięknego chaty, do pięknej chaty. Nie? Otwiera piękną lodówkę dla facetu. Facet otwiera lodówę, nie? Lodówę, a tam i piwa. Zawsze piwa. Zimne piwa. Jakie to dobre. Zobaczcie, co świat wypisuje. Są szczęśliwi, tak? Uważają, udają. To jest szczęście, mówią. Jakie szczęście? Jakie szczęście? Z dzieckiem się widzi raz na 2 tygodnie. I udają, że przez te 5 minut, przez te 2 godziny można niesamowite więzi z dzieckiem zawiązać. Pogadać mądrze. To jest mądrość, co? Baranie, trzeba było powiedzieć, wróćcie tam, gdzie żeś zerwał. Nie byłeś wtedy mądry. Byłeś jak idiota. Bez mózgu. Wróć do tego. Ale świat tego nie pokazuje. Jaki mądry ojciec. Jaki fajny. Przekaże wartości. Boże drogi, wiecie? To świat, wiecie, to jest świat. To jest ten obrzydliwy duch tego świata. Ja dziękuję Bogu, że Bóg zamknął drzwi w mojej arce. Nienawidzę tego. Nie dlatego, że to jest, powiem, może takie. Po prostu to niesie śmierć. To niesie śmierć. Świat uczy, jak w małżeństwie się rozmawia, że trzeba dociąć jeszcze lepiej. Uczy od odzywek. Na wszystko mają odzywki. Takie cięte riposty, że głowa boli. Świat tego uczy. Takie życie. Kochani, wiecie, to jest życie wypalone, ale to jest życie, które jest stepem. To jest wypalone życie. Nie wiem, czy się boicie, że chrzest jest obrazem chrztu jest arka i że kiedy wejdziecie w te wody przymierza, to tak naprawdę drzwi zostaną zamknięte. Bóg zamyka drzwi. I powiem, broń Boże, żebyś otwierał te drzwi. Chyba, że chcesz śmierci. Kochani, ale tak może ktoś się przestraszyć i powiedzieć, jej, zamknięte drzwi do świata. Ale ten obraz, który tak podkreślałem tam, wody się wzburzały coraz więcej. Te straszne tragedie i krzyk, bo coraz wyższe wody i kolejny tracił siły, tak? I kolejny zapadał się w głębie i już nie wychodził i nie wypływał z niej. I kolejne tragedie, wiecie, a tam pisze arka na powierzchni, wyżej, ponad to wszystko, ponad tym. A arka ponad tym, a w arce spokój. a w arce świadomość ocalenia, a w arce świadomość Bożej opatrzności, Bożej opieki. Kochani, to jest coś pięknego. Wiecie, nie bójcie się, że jak Pan Bóg zamknie drzwi, to wasze życie takie puste się stanie jak pęcherz. I takie ssanie takie nastąpi, tak się tak wciągnie wasze. Sławek czytał. Oto się modlę, aby Pan Bóg, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych Jego. W arce pokój, w arce sprawiedliwość, w arce miłujący się rodzice, mąż z żoną, miłujący się, kochający się, w arce dzieci posłuszne rodzicom i czerpiący z tego radość, a nie niewolę. W świecie nieposłuszne, zbuntowane i pełne piekła w sercu. A w arce wspaniałe, szczęśliwe życie, społeczność z Jezusem, społeczność z Ojcem. Żeby Bóg oświecił oczy serca waszego, żebyście widzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał. Wiecie, ja myślę tak, wielu ludzi wierzących ma serce, powiem, no wierzące, mieszka Pan, a to jest napisane o oczach serca. I ma serce, gdzie mieszka Pan, a oczy są zamknięte, te oczy serca, i nie wiedzą, że to jest wielkie bogactwo chwały. Mówią, no tak. Tego mi nie wolno i tamtego mi nie wolno, no tak. I muszę się modlić, i muszę pościć, i muszę chodzić na nabór. No tak, ale ja jestem wierzący. Wiecie, mają serce oddane niby Jezusowi, ale oczy serca są zamknięte. To jest napisane, żeby Bóg oświecił oczy serca waszego. Te oczy serca naszego, jeśli są otwarte, one widzą, wiedzą, jaka jest nadzieja. Chwała Bogu. Oni wiedzą, że w arce jest cudownie. W arce jest ocalenie, w Jezusie jest cudownie, w zborze jest wspaniale. W Kościele Bożym, w Królestwie Bożym jest wspaniale. Żebyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych. Bogactwo chwały. A więc to nie jest tak, że jak drzwi w arce zostały zamknięte na świat i stracił człowiek kontakt ze światem, to jego życie zszarzało. Nie, bo w arce, kiedy otworzą ci się oczy serca, kiedy będziesz się o to modlił do Boga, kiedy będziesz bliski i blisko Jezusa Chrystusa, to zobaczysz, jakie jest bogactwo chwały. Bogactwo chwały, o czym świat w ogóle pojęcia nie ma. Puści taką racę i myśli, że to jest światło. Dymi, syczy, świeci, błyszczy, strzela, buch, ale za chwilę tak samo ciemno. Oni nie mają pojęcia o tej chwale, która jaśnieje przed obliczem Chrystusowym, jak jest napisane. I jeśli ktoś ma jakieś, powiem, jeszcze takie, jakieś tam, nie wiem, ciągoty do tego, żeby, albo jakieś żale, czy jakieś pretensje ukryte, że zatrzasnął drzwi Chrystus. Może nie zatrzasnął, bo co już otwierasz. I Jezus ci pozwala otwierać, jak chcesz. Otwieraj se. No i idź se, jak chcesz. Bóg zamknął drzwi, no ich nie otworzył. On nie mógł ich otworzyć, ale dzisiaj, jak chcesz, możesz otworzyć z powrotem. Ale już nie jesteś w arce. Jesteś poza nią. Jeśli będziemy sobie igrać z grzechem, będziemy uchylać tych drzwi, wciągnie nas tam. Wciągnie, bo świat wciąga. Wiecie? Bo świat wciąga. Jeśli nie postawimy tamy, jeśli nie postawimy zdecydowanego sprzeciwu i, powiem, weta grzechowi i graniem z grzechem, to świat wciągnie. To świat wciągnie, kochani. I powiem, dowodów na to, że świat wciąga chrześcijan z powrotem w swoje sidła, jest tak wiele, powiem, jest przerażająco wiele. Wszędzie naokoło słychać, trzeba, powiem, nawet wprost zatykać uszy, żeby nie słychać tego. Wiecie, bo wszędzie jest tego pełno. Bracie, po 20 latach małżeństwa, pisze do mnie jedna osoba. Pobraliśmy się jako wierzący w Kościele. protestanckim oczywiście, po 20 latach doszliśmy do tego, do takiej nienawiści. Została nam tylko nienawiść. I uznaliśmy, że jedynym wyjściem, żeby oszczędzić cierpienia naszym dzieciom, one już dorosły, i zgorszenie sąsiadom, trzeba się rozejść. I graj z grzechem. Nie powiedz nie złości, arogancji, swojemu ja, grzechowi. Nie powiedz. Igraj. To dojdziesz do takiego momentu. To dojdziesz do takiego momentu. I kochani, powiem, to jest przerażające, co się dzisiaj dzieje, ponieważ człowiek coraz częściej otwiera drzwi od arki i mówi, jak tam dobrze w tym świecie. O, jakie tam fajne światła. Jakie tam imprezy ciekawe. Jak tam ludzie fajnie żyją. A diabeł mówi, jasne, że fajnie tutaj się żyje. Tu się naprawdę dobrze żyje. I byłoby dobrze, gdyby diabeł mówił prawdę, ale on jest kłamcą. Nie potrafi mówić prawdy. I zawsze kłamie. A Bóg mówi prawdę. Arka jest obrazem chrztu. I jest chrzest, jest nie tylko pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie. Prośbą do Boga o dobre sumienie. Jeśli tym będzie chrzest w waszym życiu, prośbą do Boga o dobre sumienie. Jeśli będziecie iść z tym przekonaniem i z tym wołaniem w sercu, Boże, ja cię proszę o dobre sumienie dzisiaj, jutro, pojutrze, w całym moim życiu. Dobre sumienie, nieskażone światem, nieskalane. Bóg to dobre sumienie ma moc zachować. Bóg odnawia nasze sumienie. Bóg odnawia nasze wnętrzności. Bóg odnawia naszego ducha każdego dnia, chwała Panu Bogu. Bóg jest gotowy, Bóg wie, że będzie potrzebne mi i tobie odnawianie, oczyszczanie, codzienne odnawianie umysłu swojego. Bo świat, powiem, jak patrzę na świat, nawet jak patrzę, tak powiem, nie z takimi oczami, ale jako widz, jako obserwator, to powiem, świat swoje plamy rzuca na moje serce, na moje oczy, na mój wzrok. Rzuca, po prostu rzuca. Kochani, kiedy teraz ja oglądam taką scenę, jak opowiadałem, że wychodzi bohaterka z pięknego wozu, ten, dziecko gdzieś tam, to ja widzę całą obrzydliwość tego. Wiecie, ja widzę całą nędzę tego. I mam świadomość, że wielu ludzi zachwyca się tym i marzy o tym. Tego chcą, chrześcijanie tego chcą też. I to jest tragedia. Straszna tragedia. To jest rozpacz, kochani. Ale dlaczego tak jest? Ponieważ pozwolili sobie, żeby świat brudził i brudził. Ponieważ grali sobie z grzechem, nigdy nie powiedzieli mu stop. Nigdy nie wyszli z tego świata. Albo jeśli wyszli, to wrócili z powrotem. I stąd takie dramaty, bo nie da się służyć dwom panom. Ale Bóg wie, że potrzebne nam jest oczyszczanie naszego sumienia, oczyszczanie naszego serca. I Bóg deklaruje oczyszczanie codziennie, chwała Panu Bogu. Codziennie deklaruje Bóg oczyszczanie mojego serca. Przyjdź do tego źródła, ono płynie, po prostu płynie. Chwała Jezusowi, że to nie jest tak, że Pan Jezus ma zakręcony kran i teraz jak przychodzisz, to on mówi, no zobaczę, czy ci warto. Zaraz rób spowiedź swojej duszy. No może ci nie dam. Nie, ta woda płynie. Chwała Bogu, że płynie. I każdy, kto pragnie, może przyjść, oczyścić się i napić się tej wody żywej. Płynie cały czas. Możesz z niej czerpać rano i nie myśl, że to już koniec, bo pula się skończyła dla ciebie. Bo może w południe przyjść takie błogosławieństwo, taka radość. Mało tego, może wieczorem przyjść takie błogosławieństwo, taka społeczność z Jezusem Chrystusem, że tak, chwała Jezusowi, taki jest cudowny nasz Pan. Chwała Jemu. Amen.